Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Papieska modlitwa za zmarłych w ostatnim roku kardynałów i biskupów. Obchody 87. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zorganizowane w Watykanie międzynarodowe seminarium na temat sportu. To aktualności dnia, o których mówić będziemy w części informacyjnej. Następnie modlitwa Ojcze Nasz oraz Obrzęd Pokoju będą tematem refleksji księdza Tomasza Jaklewicza w audycji Eucharystia – Nieznany Sakrament. 11 listopada na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Chrystus jest naszym przyjacielem i bratem, który prowadzi do domu Ojca. Przypomniał o tym papież w homilii podczas mszy za zmarłych w ciągu ostatniego roku kardynałów i biskupów. Ojciec Święty sprawował Eucharystię razem z obecnymi w Rzymie kardynałami.
Per lungo tempo.
Przez długi czas należałem do kolegium kardynalskiego. 2,5 roku byłem też jego dziekanem. Czuję się zatem szczególnie związany z tą jedyną w swoim rodzaju wspólnotą, której miałem zaszczyt przewodniczyć również w niezapomnianych dniach po odejściu umiłowanego papieża Jana Pawła II. Pozostawił on nam obok innych świetlanych wzorów tak bardzo cenny przykład modlitwy. Również w tej chwili przejmujemy jego duchowe dziedzictwo, świadomi, że swe wstawiennictwo kontynuuje jeszcze intensywniej z nieba.
Benedykt XVI przypomniał, że w ostatnim roku zmarło 5 kardynałów: Argentyńczyk Juan Carlos Aramburu, Belg Jan Peter Schotte, Filipińczyk Jaime Sin oraz 2 Włosi: Corrado Bafile i Giuseppe Caprio. W ciągu tego samego okresu nastąpił zgon 106 arcybiskupów i biskupów. Z Polaków zmarli w tym czasie arcybiskup Marian Oleś, były nuncjusz m.in. w Iraku i krajach Środkowej Azji, biskup i pomocniczy Bolesław Taborski z Przemyśla i Bohdan Bejz ze Łodzi, a poza tym Amerykanin polskiego pochodzenia, emerytowany ordynariusz Green Bay Aloysius Wycisło.
Wezwanie do odpowiedzialności za ojczyznę oraz modlitwa za rządzących. Takie przesłanie płynie z kościelnych obchodów 87. rocznicy odzyskania niepodległości. W czasie okolicznościowych nabożeństw biskupi zachęcali tak wiernych, jak i polityków do podjęcia konkretnych działań na rzecz dobra wspólnego.
W intencji ojczyzny w katedrze warszawskiej modlił się prymas Polski kardynał Józef Glemp. W radość narodu włącza się Kościół, zaznaczył podczas mszy świętej.
Dziś cała Polska przypomina sobie rocznicę odzyskiwania po przeszło 120 latach niezależności politycznej. W tę radość narodu włącza się Kościół i dlatego polecamy Bogu naszą ojczyznę i ciągłe jej odzyskiwanie pełnej niepodległości.
Wolność nie polega na jedzeniu i piciu oraz popuszczaniu pasa, powiedział biskup polowy Wojska Polskiego Tadeusz Płoski podczas mszy świętej w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. W Eucharystii uczestniczyli m.in. premier Kazimierz Marcinkiewicz oraz marszałkowie Sejmu i Senatu. W homilii biskup Płoski podkreślił, że wolność była i jest wpisana w duszę Polaków.
Wolność to skarb, który należy często okupić najwyższą ceną na ziemi, ceną życia. Wolność to ewangeliczny talent darowany narodowi żyjącemu w swojej ojczyźnie.
Kaznodzieja zwrócił uwagę, że opatrzność Boża nałożyła na nasze ramiona odpowiedzialność za niepodległą ojczyznę.
Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokuście braku wrażliwości na cierpienia głodnych, bezdomnych i bezbronnych. Jeśli bogaci nie będą wrażliwi na biedę głodnych, bezdomnych i bezbronnych, to biedni będą wrażliwi, nawet bardzo wrażliwi, na bogactwo bogatych.
Podczas rocznicowych obchodów we Wrocławiu biskup Marian Gołębiewski podkreślił, że wolność jest możliwością działania i szansą dla nas. Nie zbudujemy silnego państwa narzekaniem, powinniśmy podjąć konkretne czyny, wzywał arcybiskup.
Myśląc o ojczyźnie, dotykamy losów milionów pojedynczych ludzi, nieraz żyjących poniżej minimum socjalnego. Dotykamy losu ziemi ojczystej oraz sprawy rozwoju Polski. Ojczyzna bowiem to wielkie dobro, po Bogu największe. Miłość ojczyzny jest religijną powinnością wynikającą z czwartego przykazania dekalogu.
Polscy biskupi wielokrotnie dziś odnosili się do aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w kraju. W Kielcach biskup Kazimierz Ryczan zachęcał do większego zaangażowania na rzecz ojczyzny.
Teraźniejszość ojczyzny to także ponad 40% Polaków, którzy nie poszli do wyborów. Gdy panował lęk przed komunistami, do urn szli prawie wszyscy. Gdy ojczyzna domaga się dziś wysiłku, trudno wyjść z domu na kilkanaście minut. Kiedyś o wolną Polskę walczono z bronią w ręku. Dziś walka o Polskę toczy się przy pomocy kartki wyborczej. Modlę się dzisiaj. Panie dziejów, daj naszym współobywatelom, którzy zachowali szlacheckie obyczaje, by nie szerzyli nienawiści.
Czy nasza miłość do ojczyzny potrafi być ofiarna? Pytał podczas mszy świętej na Wawelu arcybiskup Stanisław Dziwisz. Metropolita krakowski przewodniczył mszy świętej przy ołtarzu ojczyzny, który, jak podkreślił w homilii, stoi pośrodku naszych dziejów, pośrodku tej wielkiej wspólnoty ducha. Kaznodzieja wezwał, by przy tym ołtarzu Polacy zadali sobie pytanie o jakość swojej miłości do ojczyzny.
Stawiamy sobie pytanie, czy nasza miłość do ojczyzny potrafi w jakim stopniu potrafi być ofiarna. Czy nas kosztuje ołtarz ojczyzny w tej katedrze? Weryfikuje wszystkie nasze intencje. Pyta o ducha służby publicznej. Pyta o to, czy za niejednokrotnie szumnymi naszymi deklaracjami nie kryje się zwykły interes, egoizm, karierowiczostwo.
Dzień 11 listopada został ustanowiony Polskim Świętem Narodowym ustawą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1937 roku. Komunistyczne władze PRL w roku 1945 jako święto państwowe ustanowiły 22 lipca. Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przez Sejm dopiero w roku 1989. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Z inicjatywy Papieskiej Rady do spraw laikatu w Rzymie odbywa się międzynarodowe seminarium pod hasłem Świat sportu – pole zaangażowania chrześcijańskiego. Jego cele przedstawia przewodniczący dykasterii arcybiskup Stanisław Ryłko.
To seminarium jest pierwszą inicjatywą nowej sekcji, którą Ojciec Święty Jan Paweł II w 2004 roku powołał do życia w ramach Papieskiej Rady do spraw świeckich. Seminarium stawia sobie za cel nie tylko i nie tyle diagnozę sytuacji. Chcemy się wspólnie zastanowić, co my chrześcijanie możemy zrobić, żeby sportowi dzisiaj przywrócić to, co stanowi jego istotę, żeby sport naprawdę służył integralnemu rozwojowi człowieka.
Z uczestnikami Watykańskiego Seminarium rozmawiał ojciec Stanisław Tasiemski.
Biskup Marian Florczyk, delegat Episkopatu Polski do spraw sportu. Warto zauważyć, że wśród uczestników, a są oni z 18 krajów, nie ma dużo duchownych. Są to zwykle w większości ludzie świeccy, którzy na różnych stanowiskach zajmują się sportem. Czy naukowcy, czy etycy, byli zawodnicy, trenerzy, przyjechali ocalić wartość sportu. To znaczy, by sport był tym, co buduje człowieka, co buduje danego zawodnika. Oczywiście mówimy zatem też i o zagrożeniach dla sportu. To, co osobiście mnie się rzuciło tutaj w oczy na początku, a jest bardzo dużo ludzi ze Stanów Zjednoczonych, że domagają się większego udziału Kościoła katolickiego w środowisku sportowym. Nawet taki głos, by Kościół katolicki wydawał pismo dla sportowców katolickich. Widać, że chcą humanizować i środowisko, i sport, ale przede wszystkim wnosić te wartości, które wywyższają człowieka, by sportowiec bardziej był człowiekiem. I na te wartości, jak i również na zagrożenia zwraca się uwagę.
Spotkanie zorganizowała Papieska Rada do spraw duszpasterstwa świeckich, a więc też pewnie jakaś szansa zwrócenia uwagi na ewangelizację. Sportowiec znajdujący się na pierwszych stronach gazet, w czołówkach telewizyjnych, może w jakiś sposób swoją osobą świadczyć o wierze.
Ksiądz Edward Plein, salezjanin, krajowy duszpasterz sportowców. Oczywiście dostrzegamy te wszystkie zagadnienia. Powiem więcej, że tutaj jeszcze bardziej się przekonujemy, że sport staje się miejscem ewangelizacji. szczególnie dla ludzi młodych, tych młodych, którzy są zagubieni, którzy są niekiedy na zakrętach swojego życia, którzy stawiają pytania, nie otrzymują na nie odpowiedzi. Właśnie sport i Kościół się nawzajem uzupełniają. Kościół z przesłaniem Ewangelii nadziei i miłości, bo przede wszystkim właśnie młodym ludziom tego potrzeba, nadziei i miłości. I również w tym sporcie zawodowym powiem, że odzywają się właśnie takie wielkie pokłady dobra, miłości, dawania świadectwa. I my w Polsce mamy bardzo wielu sportowców z tych pierwszych stron gazet, o których niekiedy wspominamy, którzy przyznają się do Chrystusa. Jesteśmy do tego przekonani, żeby szczególnie tych młodych ludzi, którzy uprawiają sport, którzy garną się do sportu, wychowywać na dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli.
Czy były jakieś pytania, które dotyczyły Polski, nie tylko w tej dziedzinie sportu profesjonalnego, ale sportu, który wychowuje?
Na sali obrad jeszcze takie pytanie było, ponieważ pierwsza sesja służyła wprowadzeniu w całą tematykę. Ksiądz arcybiskup Ryłko mówił o tym, że takie pytania będą jutro. Gdy zapoznał się z relacją, którą my przygotowaliśmy, to myślę, że jest ogromnie zadowolony, że jutro wszyscy uczestnicy tego seminarium o polskim duszpasterstwie wśród sportowców usłyszą. Istotnie w wielu takich sprawach na polu duszpasterstwa sportowców, dzieci, młodzieży, działaczy, trenerów, instruktorów, animatorów, te inicjatywy, które my tutaj pozostawimy, na pewno posłużą innym, ażeby właśnie w tym duchu być ze sportowcami, ewangelizować sportowców, wychowywać sportowców, żebyśmy odkrywali piękno każdego jednego człowieka.
Oczywiście są też pewne wyzwania, takie jak wielkie imprezy sportowe, Mistrzostwa Świata, Olimpiady. Najbliższa zimowa będzie w Turynie, potem będzie olimpiada w Pekinie, gdzie też na pewno będą zupełnie specyficzne wyzwania dla duszpasterstwa. Czy już można było mówić gdzieś w kuluarach o takich problemach?
Trochę się zarysowały te tematy w drugiej prelekcji, jeżeli była mowa o Chinach, ale myślę, że jednym z takich tematów, który trzeba będzie poruszyć, będzie na pewno postawa kibiców. Są kraje, gdzie kibice prezentują piękną postawę, jak i również w ramach danego kraju są miasta, czy są kibice danych klubów. Szczególnie chodzi o piłkarzy, kiedy postawa tych kibiców jest bardzo piękna. Niestety są kibice, których nazywamy pseudokibicami, tak się utarło w naszym języku, którzy burzą cały porządek piękna sportu, którzy zachowują się nie tak, jakbyśmy chcieli, którzy przychodząc na stadion już z nastawieniem, by naobliżać piłkarzom i mieszkańcom miasta, którego owi piłkarze prezentują. Oczywiście my chlubimy się na całym świecie, na przykład kibicami siatkówki, kibice piłki ręcznej. Wśród kibiców piłki nożnej są kibice, którzy są wspaniali, ale trzeba nam dostrzec to zagrożenie od strony tak zwanych pseudokibiców. Ale to są nasi ludzie, to są Polacy, to są ludzie, których trzeba objąć, że tak powiem, życzliwością i wskazać im, że ta droga jakiejś takiej nienawiści, agresji prowadzi donikąd, że to ubliża im, ubliża miastu, ubliża klubowi. Jeżeli to zrozumieją, to myślę, że będziemy bardzo dumni.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Eucharystia, nieznany sakrament.
Przed mikrofonem ksiądz Tomasz Jaklewicz.
Modlitwa eucharystyczna kończy się uroczystym amen całego zgromadzenia. Na ołtarzu nie ma już chleba i wina. Są ciało i krew Chrystusa. Jesteśmy teraz zaproszeni na ucztę. Rozpoczyna się kolejna część liturgii eucharystycznej, obrzędy Komunii Świętej. Kolejne elementy obrzędów komunii to modlitwa Ojcze Nasz, obrzęd pokoju, łamanie chleba, spożywanie ciała i krwi Pańskiej oraz modlitwa po komunii. Zatrzymamy się dzisiaj przy dwóch obrzędach przygotowujących nas bezpośrednio do komunii. Mowa będzie o modlitwie Ojcze Nasz oraz o obrzędzie pokoju. Modlitwy Ojcze Nasz nauczył nas sam Jezus. Nie dziwi więc fakt, że stała się ona elementem liturgii mszy świętej. Omówienie treści modlitwy pańskiej przekroczyłoby ramy naszego przewodnika. Ostatni rozdział katechizmu Kościoła katolickiego poświęcony jest w całości modlitwie pańskiej. Warto przemedytować z pomocą katechizmu treść poszczególnych wezwań tej modlitwy. W liturgii ranga modlitwy pańskiej jest podkreślona przez uroczyste wprowadzenie kapłana. To wprowadzenie zmienia się w różnych okresach liturgicznych, celebrans może je także powiedzieć swoimi słowami. Modlitwa jest odmawiana lub śpiewana przez całe zgromadzenie. Sam kapłan dodaje na końcu tak zwany embolizm. Jest to rozwinięcie ostatniej prośby modlitwy pańskiej „Zbaw nas ode złego”. Kapłan modli się „Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego”. Jest to błaganie o uwolnienie wspólnoty spod mocy zła. Embolizm kończy się słowami odmawianymi przez zgromadzenie: „Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki”. To zdanie o charakterze doksologii pojawia się w niektórych rękopisach Nowego Testamentu jako zakończenie modlitwy Ojcze Nasz. Protestanci odmawiają je łącznie z modlitwą pańską, o czym przekonujemy się nieraz podczas nabożeństw ekumenicznych. Bądź obecny. Zachęta kapłana powinna zmobilizować nas do świadomego wypowiadania słów modlitwy pańskiej. Czasem spóźniamy się i słowa „Ojcze nasz” odmawia sam ksiądz. A to niedobrze. Wezwanie Boga jako Ojca ma szczególne znaczenie właśnie przed komunią. Za chwilę zjednoczymy się z Bożym Synem, z Chrystusem, a tylko z Nim i w Nim jesteśmy przybranymi dziećmi jedynego Ojca, który jest w niebie. Wołanie o chleb powszedni rozumiano zawsze także jako prośbę o chleb eucharystyczny. Prośba o Boże przebaczenie wiąże się z przebaczeniem naszym winowajcom. Za chwilę wyrazi to znak pokoju. Obrzęd pokoju zaczyna się od modlitwy kapłana o udzielenie darów, pokoju i jedności dla wspólnoty wierzących i całej ludzkiej rodziny. Następnie celebrans wypowiada życzenie pokoju: „Pokój pański niech zawsze będzie z wami”. Zgromadzenie odpowiada: „I z duchem twoim”. Potem diakon lub kapłan zachęca do przekazania sobie znaku pokoju. Dawniej był to tak zwany pocałunek pokoju. Dzisiaj forma przekazania znaku pokoju bywa różna, zależnie od danej kultury czy lokalnej tradycji. W Polsce dopuszczone są dwie formy. Pierwsza to ukłon w stronę najbliżej stojących, druga to podanie im ręki. Można to uczynić w milczeniu lub wypowiedzieć słowa „Pokój pański niech zawsze będzie z tobą” lub krócej „Pokój z tobą”. Przyjmujący odpowiada amen. Ważne jest jednak to, aby zachować jednolity znak w całym zgromadzeniu. Bądź obecny. Prawdziwy pokój pochodzi od Chrystusa. Tę prawdę przypomina modlitwa kapłana. Ponieważ sam Jezus udziela nam pokoju, jesteśmy wezwani, by dzielić się tym darem. Niemożliwa jest komunia, czyli wspólnota z Bogiem, bez komunii z bliźnimi. Spójrz serdecznie na brata, na siostrę, stojących obok ciebie. To przecież nie są obcy ludzie. Kościół jest wszak domem, rodziną, wspólnotą osób. Także od ciebie zależy, czy znak pokoju będzie pustym gestem, czy głęboko przeżytym symbolem. Znak pokoju jest także znakiem pojednania. Pomyśl, komu na co dzień nie podajesz dłoni? Z kim żyjesz w niezgodzie?
Była to audycja „Eucharystia, nieznany sakrament” w opracowaniu księdza Tomasza Jaklewicza.
W piątkowym wydaniu magazynu z Rozgłośni Watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.